Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dzień dobry, Bartek Święciński.
I Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko. Dzisiaj naszym gościem jest członek zarządu Polskiego Związku Bokserskiego oraz prezes i trener PKS Tiger Łomża Zbigniew Maleszewski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panu, witam państwa.
Ostatni raz jak się spotkaliśmy, to funkcja wiceprezes Polskiego Związku Bokserskiego, prezes Podlaskiego Okręgowego Związku Bokserskiego. Obalili pana?
Nie, to nie chodzi o obalanie, po prostu... trzy kadencje prezesury w Podlaskim Okręgowym Związku Bokserskim, to uważam, że to jest już długi okres czasu, czyli 12 lat, także pora, jak to się mówi, przekazać pałeczkę młodym, niech oni się wykazują. Jestem jednak w bardzo dobrych kontaktach z obecnym prezesem Tomkiem Potapczykiem, notabene moim poniekąd też wychowankiem. Współpracujemy razem, bo nawet wszelkie rzeczy, które dzieją się w naszym okręgu, są konsultowane przez Tomka również ze mną i podejmujemy, jak to się mówi, jakieś wspólne decyzje. No a w Polskim Związku Bokserskim, mówię, też dwie kadencje pełniłem rolę wiceprezesa do spraw wyszkolenia, także mam już swoje lata i chciałem po prostu troszeczkę wyłączyć się mniej już z tych obowiązków związanych z pełnieniem funkcji i wiceprezesa w PZB i prezesa Podlaskiego, więcej czasu poświęcić troszeczkę tutaj na pracę w klubie.
Czyli teraz bardziej z celnego siedzenia.
Tak, no, można powiedzieć, że z tylnego siedzenia z wiekiem człowiek potrzebuje coraz więcej tego tak zwanego świętego spokoju.
I mówił pan o tym, że czas przekazać półeczkę młodym i mówimy o tym Podlaskim Związku Bokserskim. Kto tam złom, że teraz jakby reprezentuje nasz region, czy nasz rynek, czy jednak tam brakuje takiej osoby?
No to tutaj złomży jest Mateusz Gawęcki, mój były wychowanek, medalista Mistrzostw Polski i on właśnie jest wiceprezesem do spraw organizacyjnych w Podlaskim Okręgowym Związku Bokserskim. Ale mówię, tu my jesteśmy swoim środowiskiem, a to, że pełni ktoś funkcję, to nie znaczy, że on jest jak gdyby tylko jedynym rozdającym karty. Wszystko to jest konsultowane wśród trenerów z naszego okręgu, analizowane i podejmowane są wspólnie decyzje, żeby po prostu bardziej propagować boks jako dyscyplinę sportu i żeby to nabrało większego tempa.
Mówi pan o tym, że teraz pan się bardziej skupi tutaj na klubie. To odczuł pan, że przez to, że był pan tam wiceprezesem, tutaj prezesem, to trochę gdzieś wychowanie tych zawodników BKS Tiger cierpiało na tym?
W pewnym stopniu mogę z całą świadomością powiedzieć, że tak. No, nie chciałbym ujmować, bo w momencie, kiedy ja miałem różnego rodzaju wyjazdy, czy na zarządy, czy na Mistrzostwa Polski, gdzie moja obecność była konieczna, trenerzy zastępowali mnie i nie chciałbym ubliżać im, że po prostu wykonywali źle swoją pracę, ale jak to mówią, pańskie oko konia tuczy i bardziej może jest to polegające na tym, że chciałbym więcej czasu mieć, jak to się mówi, dla siebie, żebym mógł troszeczkę już odpocząć, no bo praktycznie 60 na karku, także swoje już robi.
A długo musiał pan namawiać srebrną medalistkę Igrzysk Olimpijskich Julię Szeremetę, żeby tutaj do Łomży przyjechała i odwiedziła i LMS, i Akademię Łomżyńską?
No z Julką ja się znam już bardzo długo i naprawdę nie tylko z Julką, ale i z większością zawodników, zawodniczek mam bardzo dobry kontakt, bo przez dwie kadencje bycia wiceprezesem do spraw wyszkolenia niejednokrotnie jeździłem na zgrupowania kadry narodowej, żeby, jak to się mówi, dokonać kontroli, czy porozmawiać o problemach i się rozmawiało z zawodnikami, zawodniczkami, z trenerami, bo czasami też jest dobrze porozmawiać z zawodnikami, czego oni oczekują, jakie mają problemy. A Julka jest osobą naprawdę bardzo miłą, sympatyczną, kontaktową. I jak poprosiłem ją o to, żeby przyjechała tutaj do Łomży, no to wyraziła chęć. Powiedziała, że nie będzie żadnego problemu, tylko musimy to dopasować do jej grafiku zajęć. No i musiałem się skontaktować z jej menadżerem, który ustalał właśnie jej terminy tych różnych spotkań, zgrupowań szkoleniowych i innych wyjazdów. I domówiliśmy to wszystko.
Rozmawiał pan z Julią po tym jej pobycie w Łomży, jak przyjęła tutaj wizytę i rozmowy zarówno z tymi młodszymi adeptami boksu, ale również tymi studentami wychowania fizycznego.
Powiem tak, zaskoczyło ją bardzo powitanie w Liceum Mistrzostwa Sportowego. Zresztą ja sam byłem też tym zaskoczony i zdziwiony, co zresztą było i na filmikach różnego widać, że Julka była zaskoczona tym. Sprawiło jej to naprawdę wiele frajdy. Byliśmy również i u pana prezydenta Mariusza Chrzanowskiego, mieliśmy spotkanie i również na uczelni. I tak jak później z nią pobyłem jeszcze chwileczkę, no bo musieliśmy pojechać coś zjeść, no bo miała prosto wyjazd z Łomży do PKO, Polskiego Komitetu Olimpijskiego na spotkanie, no to udaliśmy się, żeby zjeść obiad i tam sobie na spokojnie właśnie porozmawialiśmy. To bardzo pozytywnie to odebrała. Miło mi też jest, że powiedziała, że Łomża bardzo fajnie się prezentuje, że fajne, miłe miasto, jeżeli chodzi o i budynki, i ludzi. I tak jak rozmawiałem z Julką u pana prezydenta, to będziemy dożyli do tego, żeby w roku 25 zorganizować tutaj galę Suzuki Boxing Night i żeby właśnie Julka tutaj na tej gali zaboksowała, bo w tym roku jeszcze będzie boksowała w Lublinie na gali w swoim regionie.
Gdy Iga Świątek zaczęła odnosić sukcesy, to nagle się okazało, że wszyscy grają w tenisa. Każdy wrzuca zdjęcie z kortów, zdjęcie z rakietką. Czy Julia może być taką osobą, która sprawi, że ten boks, że będzie boom na boks?
No mogę powiedzieć, w pewnym stopniu widać już ten tak zwany boom na boks i widać, że troszeczkę ta młodzież coś tam gdzieś tam zobaczyła, obejrzała i te zainteresowanie boksem wzrosło. A tutaj mówię, my przez tyle lat w boksie olimpijskim nie mieliśmy medali z Igrzysk Olimpijskich, bo praktycznie finału to nie było 40 lat, a medal ostatni miał Wojtek Bartnik 32 lata temu. Także niesamowity sukces i mówię, też się cieszę, bo ja jako wiceprezes do spraw wyszkolenia w Polskim Związku Bokserskim naprawdę dużo musiałem, jak to się mówi, nabiegać, nalatać do Ministerstwa Sportu, do Instytutu Sportu, pozmieniać pewnego rodzaju te programy szkolenia, plany szkoleniowe. No i mówię, duża w tym zasługa jest i zawodników, zawodniczek i trenerów odnośnie tego wyniku, ale i też w pewnym stopniu ja swoją cegiełkę do tego dołożyłem.
Właśnie, bo też po igrzyskach było dużo takich informacji o tym, że te związki właściwie sportowe, to niekoniecznie tam wszystko się dobrze układa, że często słyszałeś o jakichś kuriozalnych w ogóle sytuacjach już na samej olimpiadzie.
W wyjazdach, tak, bardzo takich.
Tak, że często to działacze jeździli, a nie było pieniędzy na utrzymanie trenerów na przykład na olimpiadzie, czy
nie chcę się wypowiadać za inne związki, ale no tak jak mówicie panowie, właśnie bardzo często dochodziło do różnych rodzaju tak zwanych patologii w polskich związkach sportowych. My, kiedy żeśmy zaczynali pracę z prezesem Grzegorzem Nowaczkiem, notabene moim bardzo dobrym kolegą, mogę powiedzieć nawet przyjacielem, postanowiliśmy krótko, że my nie braliśmy nawet pieniędzy zwrotów kosztów podróży za posiedzenia zarządów. Nie robiliśmy czegoś takiego, jak to miało wcześniej miejsce, czyli w innych związkach, że powiedzmy kadra narodowa jedzie z trenerami, no i oczywiście masa działaczy, bo to ten pełni funkcję taką, ten inną i drugie tyle stanowią działacze, którzy jadą na Mistrzostwa Świata, czy na Mistrzostwa Europy. Ja byłem na Mistrzostwach Świata, ale to byłem jako trener, nie byłem wtedy jeszcze członkiem zarządu, byłem ze swoimi dwoma zawodnikami tutaj z Łomży i jako byłem wiceprezesurę razem z Grześkiem Nowaczkiem, który był prezesem, powiedzieliśmy krótko, że wycieczek dla działaczy nie ma. Jeżdżą tylko trenerzy, zawodnicy, fizjoterapeuci, to co im jest potrzebne i zapewnialiśmy im wszystko to, co chcieli. Chcieli fizjoterapeutę, mieli fizjoterapeutę, chcieli kogoś innego. Nie ograniczaliśmy ich, ale nikt z działaczy nie jeździł na wycieczki.
Też pewnie w pewnym stopniu można powiedzieć, że faktycznie w takim razie to przyniosło Słowacy, którym jest ten też medal olimpijski. I czy z perspektywy czasu, powiedzmy, wracając do tego tematu, do tego okresu przed igrzyskami, czy spodziewaliście się jako związek sukcesu na tych igrzyskach, czy raczej liczyliście na jakiś dobry występ, ale niekoniecznie taki medalowy?
To jeżeli chodzi o mężczyzn, no to ja wiedziałem, że będzie naprawdę bardzo ciężko, bo i Damian Durkacz, i Mateusz Bereźnicki, znałem, wiem, jacy przeciwnicy tam byli i przebić się przez nich było ciężko. Liczyliśmy na dziewczyny, ale mówię krótko, przed samą olimpiadą powiedziałem, że jeżeli będzie medal brązowy jeden, to biorę go w ciemno. Ale tutaj wyszło u Julki naprawdę wspaniale, no bo srebrny medal Igrzysk Olimpijskich to jest coś fantastycznego, ale również i Anecie Rygielskiej naprawdę uważam, że, no moje prywatne zdanie, werdykt niezasłużony, bo przegrała z Turczynką, która była złotą medalistą Igrzysk Olimpijskich, a według mnie Aneta tą walkę wygrała, jak również i Ela Wójcik, która w walce o brąz też przegrała i dla mnie to był no, dziwny werdykt troszeczkę, ale mówię, nie jestem sędzią, to jest moja prywatna tylko opinia. Uważam, że Eli Wójcik jak najbardziej medal się również należał, także to byłby naprawdę wielki sukces, ale cieszmy się z tego, co mamy i mam nadzieję, że te wszystkie rzeczy, które żeśmy pozmieniali w Polskim Związku Bokserskim, w całym systemie szkolenia i organizacji, nie tylko wyjazdów, imprez i tak dalej, będą przynosiły dalej efekty.
Się zastanawialiśmy, czy w przypadku, gdy złota medalistka tej kategorii, w której walczyła Julka, okaże się facetem, to wtedy jest jakaś zmiana koloru medali?
Oczywiście, jak najbardziej, jeżeli będzie to zakwestionowane poniekąd, no mówię, to jest moje prywatne zdanie, my jako Polski Związek Sportowy nie mamy wpływu na MKOL, ale w wielu rozmowach, nie tylko z działaczami sportowymi, trenerami, ale również osobami prywatnymi, no mnie dziwił fakt, że osoby, które nie zostały dopuszczone na Mistrzostwach Świata ze względu na, powiedzmy, nieokreśloną płeć, zostały dopuszczone do Igrzysk Olimpijskich.
No w przypadku już tej jednej, gdzie była duża kontrowersja, okazało się, że jest facetem faktycznie.
No, zgadza się i z tego, co słyszałem, no to nie była akurat nasza kategoria wagowa, gdzie ona walczyła z naszymi zawodniczkami. I z tego, co słyszałem, no to, że niestety musiała zwrócić medal i pieniążki i tak dalej, ale ile w tym prawdy, to nie wiem. Mówię, to słyszałem. My czekamy tutaj na wersję z MKOL-u, jeżeli chodzi o Julkę Szeremetę. Na razie nic takiego nie wpłynęło do Polskiego Związku Bokserskiego.
Więc czy mieliście jakiś taki żal, bo Julka oczywiście mówi, że ona się skupiła na kwestii sportowych, ale czy wy mieliście może żal o całą tą sytuację, że no mielibyśmy złotą medalistkę w boksie, gdyby nie...
No ja
nie
mogę
ta dziwna sytuacja.
Mogę powiedzieć prywatnie, że tak, no fajnie by było, gdyby Julka miała ten złoty medal, no ale nie chcę kwestionować czegoś, gdzie nie mam na to, jak to się mówi, pewnej dokumentacji, wyników, bo nie sztuka komuś coś zarzucić, nie mając dowodów. Tym bardziej w dzisiejszej dobie fake newsów i tak dalej. Będzie czarno na białym, że jest to kobieta, w porządku, przegrała, tamta była lepsza. Okaże się, że no niestety... idziemy w drugą stronę, no to cieszymy się z tego, że mamy złoto.
Tak, dokładnie.
I właśnie niezależnie od tego, czy to jest, byłoby złoto, czy jest srebro, to jak pan ocenia, jak bardzo dla polskiego tego boksu olimpijskiego by potrzebny taki sukces na tych igrzyskach w Paryżu, żeby gdzieś tam pchnąć do przodu ten boks. Bo jak Bartek właśnie wskazywał, że gdzieś tam brak tych sukcesów takich namacalnych, tak? Mógłby zmniejszyć zainteresowanie tym boksem, a tak to Julka chcąc, nie chcąc, bardziej pewnie chcąc, staje się takim swoistym ambasadorem tego sportu i pokazuje, że faktycznie dziewczyna, która jest jakby, no bawi się tym, tak, sportem, bawi się walkami, w takim pozytywnym brzmieniu. Oczywiście też potrafi pokazać, że no to też jest sport, który może zainteresować młodych ludzi.
No i właśnie i sport, boks olimpijski, bo to jest ciekawa tak. rzecz, bo to jest dyscyplina sportu, która moim zdaniem idealnie pasuje do dzisiejszych czasów. Jest szybka, jest dynamiczna i nie trwa to nie wiadomo ile, jest mało kalkulacji, tylko jest fajna bitka przez trzy rundy.
Zgadza się, Julka bardzo fajnie się prezentuje, bardzo ładnie się sprzedaje na naszym rynku. Mamy się czym pochwalić, a mówię, nam potrzebny był ten sukces i my naprawdę bardzo ciężko pracowaliśmy na niego jako członkowie zarządu. Trenerzy też naprawdę robili wspaniałą robotę, bo w ciągu ostatniego roku przed Igrzyskami Olimpijskimi 270 dni na zgrupowaniach ponad, no to mówi samo za siebie i to jest sukces naprawdę wypracowany. Czasami bardzo często, no trzeba troszeczkę tego szczęścia i bardzo fajnie, że... Te szczęście też można powiedzieć wystąpiło w przypadku Julki, ale mówię, tutaj nie mamy nic do zarzucenia, bo naprawdę te walki wszystkie ona swoje wygrywała. Jak
zasłużenie,
tak? Tak, zasłużenie jak stąd do Warszawy. I wypracowała ten sukces dla Polskiego Związku Bokserskiego, który na pewno będzie stanowił koło napędowe, żeby tą młodzież ściągnąć na sale sportowe, żeby zainteresowała się sportem, a nie siedzeniem w telefonie czy w komputerze. I to jest dyscyplina olimpijska. Propagujemy tutaj zdrowy tryb życia, odpowiednie wartości, zasady walki. Powiem krótko, nawet i posłuszeństwo, co powie trener, to za przeproszeniem, jak święte. Bardzo fajnie się z tym, na przykład ja jako trener czuję, że przychodzą zawodnicy, których człowiek uświadamia, co mają robić, jak się odżywiać, jak trenować i oni tego słuchają i robią. I tutaj też występują, powiedzmy, w przypadku Julki różnego rodzaju zagrożenia, bo tak jak i prywatnie rozmawiałem z Julką, ona już była kuszona różnymi propozycjami finansowymi.
Z Fame MMA.
Tak jest. I to naprawdę takie pieniądze, że nie jeden by się naprawdę na to połakomił. No bo umówmy się, za jedną walkę byłaby ustawiona.
Tak, mieliśmy sytuację, gdzie lekkoatleci przecież walczyli, czy sportowcy zawodowi, tak? Więc jakby to nie jest dosadny przykład.
Większość z nich to już tak, na takim schyłkowym etapie kariery swojej, a Julka jest dopiero na samym początku i tam gdzieś jakiś brud by pozostał na swoim życiorysie.
Ja mówię, no dla mnie te różnego rodzaju te style, które się sprzedają na tych płatnych kanałach, per-per-view i tak dalej. Parę razy zdarzyło mi się to obejrzeć. Powiem krótko, ja tam nic sensownego w wykonaniu pewnych osób różnych, nie mówię, że wszystkich, ale to, co udało mi się tam któregoś razu obejrzeć, to naprawdę, no nie wiem, dla mnie to nie zasługiwało nawet, żeby mi za to ktoś i kazał jeszcze zapłacić, to bym się dziwił. Gdyby mi płacili nawet za to, żebym to oglądał, to bym nie chciał, bo tam nie było na co patrzeć. Tam...
Ale bo dzisiaj się sprzedają emocje, nie stricte umiejętności. Tam nie muszą walczyć. Ważne, że potrafią przyciągnąć ludzi do tego, żeby te 20, 30, 40 zł zapłacili. I czy dzisiaj to nie jest właśnie bolączka boksu już zawodowego? Nie ma już takich postaci jak kiedyś Andrzej Gołota, Tomek Adamek, nie wiem, Dariusz Michalczewski.
Lennox Lewis też tak w kontekście
Marcin Najman.
Może akurat tu się powstrzymajmy odnośnie Najmana. Bo...
Tak, chodzi mi o takie postacie, które nie dość, że prezentowały duży poziom, no to jeszcze jakiś koloryt wprowadzały. Dzisiaj w boksie zawodowym, no nie ma tych osób, już nie ma ludzi, którzy by gdzieś te emocje budzili wśród zwykłych
dymu,
słuchaczy.
Trochę dymów ci też brakuje.
Nawet
tak,
może, no nie dymów, ale trochę ciekawych postaci, też postaci, które walczą o to najwyższe cele. A na razie to mamy zawodników, którzy często nabijają rekordy na zawodnikach typu 0,10, 0,20.
Zgadza się, ja na temat boksu zawodowego nie chcę się wypowiadać, chociaż w strukturach Polskiego Związku Bokserskiego mamy boks zawodowy i zawodnicy nasi też toczą, co niektórzy, pojedynki, ale ten główny trzon kadry narodowej to są zawodnicy boksu olimpijskiego i oni nie chcą się rozmieniać na, mówiąc krótko, na drobne, przechodzić na boks zawodowy, bo to troszeczkę jest inny sposób boksowania, są inne rękawice, inny dystans czasowy, inna dynamika.
Prawie, że inna dyscyplina.
No, podobna powiedzmy, no ale jest sporo rzeczy, które różnią boks olimpijski od boksu zawodowego. I bardzo często ja miałem do czynienia też z takimi przypadkami, że niejednokrotnie to było bolączką naszego związku sportowego, że po Mistrzostwach Polski juniorów podpisywane zostawały kontrakty z mistrzami i wicemistrzami Polski, którzy nam nagle znikali i robiła nam się dziura, bo powiedzmy juniorzy, którzy powinni wejść do młodzieżówki, wchodzili brązowi medaliści, a jedynki, dwójki szły na zawodostwo. A dzisiaj tych chłopaków nie ma, nie słychać o nich, w ogóle, jak to się mówi, utonęli, a później były wręcz telefony do mnie i prezes mi pomoże, bo ja chciałbym wrócić do boksu olimpijskiego, a tu mnie trzymają, nie chcą. Krótko, no niestety umowę podpisałeś, w umowie widziałeś, co podpisujesz i tak dalej. A, bo szukali mnie, obiecali, że będzie tyle, a jest co innego. No niestety, ja nie jestem kuszanie, prawnikiem.
Właśnie, kuszanie wielkimi pieniędzmi. No jednak mówi się o tym, że ten boks zawodowy jest no, bardzo brudny, no patrząc na niektóre walki, na te werdykty dziwne, przepychanie się, jeżeli chodzi o pieniądze.
No niestety, no podobnego jestem zdania, bo niejednokrotnie oglądałem walki boksu zawodowego, że jak padł werdykt, no to się zastanawiałem, czy ślepy by lepiej tej walki nie ocenił.
Jeżeli chodzi o, to już tutaj przechodząc na nasze podwórko, to co dobrego słychać w BKS Tiger Łomża?
No tutaj na naszym rynku, jak to się mówi, prowadzimy szkolenie dzieci i młodzieży. Powiem tak, że cały czas robimy te nabory. Jest troszeczkę tej młodzieży, bo nie powiem, żeby jej nie było, ale sprawność tej młodzieży jest naprawdę bardzo, bardzo słaba. Naprawdę trzeba z nimi pracować od podstaw, zaczynając od biegania, bo mogę z całą świadomością powiedzieć, że niektórzy zawodnicy, którzy przychodzą na pierwsze treningi, widać, że nie umieją biegać. Gibkość, zwinność to są pojęcia abstrakcyjne poniekąd dla niektórych. Także masa pracy związana z tym, żeby tego zawodnika doprowadzić do tego, co było kilka lat temu, że jak przychodził chłopak 7-8 klasa podstawówki, to on już i umiał fikołka zrobić, on potrafił stać i na rękach przy drabinkach i skoczyć tygryskiem tutaj.
Teraz
jest
nie umie w ogóle stać przy drabinkach, nie tylko na rękach.
Tak, krzesełko, tak to się nie postrzeć w czasie.
A skoordynować, no właśnie, bo boks jednak to jest koordynacja głowa, ręka, noga.
Zgadza się,
jak
tutaj.
Jak ty nie umiesz biegać, to zanim przejdziesz do
koordynacja
wyprowadzania
czasów ogólna, ruchowa potrzebna jest w każdej dyscyplinie sportu, można powiedzieć. Tutaj ja duży nacisk kładę też na gibkość, zwinność, skoczność, bo podstawa w boksie to są nogi. Mhm. Jeżeli tych nóg nie ma, no to zawodnik zostaje, daje się łatwiej trafiać i tak dalej. Jeżeli ma bardzo dobre nogi, to potrafi odskoczyć, zejść do boku, przepuścić te ciosy. Także masa pracy z tym związana odnośnie szkolenia, a jeśli chodzi tutaj właśnie tak jak mówiłem, że mam już mniej troszeczkę tych obowiązków. Rozmawiałem z Tomkiem Potapczykiem, który jest prezesem Podlaskiego Okręgowego Związku Bokserskiego. I w następnym roku 2025 będziemy chcieli zorganizować w Łomży Mistrzostwa Województwa Podlaskiego. Byłem już u pana prezydenta Mariusza Chrzanowskiego. Rozmawiałem z nim na temat organizacji, także obiecał nas wesprzeć finansowo, bo organizacja takich mistrzostw województwa, no to są też niemałe pieniądze, bo to i trzeba zapłacić za sędziów, wynagrodzenie, hotel, wyżywienie, przejazdy, lekarz, karetka pogotowia nagrody, także sumując to wszystko, to się robi ponad 20 tysięcy złotych, także to nie są małe pieniądze, ale chcemy właśnie tutaj to w Łomży zrobić, żeby po prostu propagować ten boks, sport, żeby ta młodzież garnęła się bardziej do tego boksu, bo mówię, wcześniej niejednokrotnie byliśmy organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Mistrzostw Polski w grupach wiekowych młodzików, nawet akademickie Mistrzostwa Polski, Puchary Polski, jak również rozmawiałem o gali Suzuki, którą będziemy organizowali prawdopodobnie na jesień, i Pucharu Polski, który był organizowany w tym roku w Sokółce, gdzie naprawdę bardzo duża ilość zawodników i zawodniczek, bo ponad 428 bodajże, jeśli się nie mylę,
znaczy, nawet widziałem, osób. Że przekazy, że było ponad 500 osób, więc tak też... No, coś
tak, ale ja mówię o zawodnikach, którzy zostali dopuszczeni, no bo też zdarzyły się takie przypadki, że zawodnik na przykład... I trener nie zauważył, że badania mu się skończyły, zawodnik, któryś nie miał licencji, no niestety, no tak to bywa, ale my tutaj jako działacze sportowi jesteśmy zobligowani do tego, żeby nadzorować to wszystko, bo mówię, gdyby zawodnik został dopuszczony do walki i nieważne, że badania mu się wczoraj skończyły, dzisiaj nie ma i... zdarzył się jakiś wypadek, no to mówię krótko, to już jest sprawa dla prokuratora, także no tak. Lepiej pilnować takich rzeczy. Na całe szczęście nic tam nikomu się nie stało, wszyscy poboksowali, wyjechali zadowoleni. Kto miał wygrać, wygrał, kto przegrał, przegrał.
Jeżeli chodzi o tą gibkość, to w jakim wieku przychodzą te dzieciaki, że jest tak słabo z nimi? Bo tu nie mówimy o czterolatkach, pięciolatkach.
Nie. My mamy u siebie w klubie dwie grupy. Jedną grupkę mamy fajną, którą prowadzi Dorota Bukowska, moja wychowanka, młodzieżowa mistrzyni Polski. I Dorota zajmuje się tą grupką, gdzie mamy dzieci od 7 do 12 roku życia.
Czyli dobry wiek na to, żeby rozpocząć tych
tak.
zdolności ruchowych.
I tutaj te dzieciaczki, jak ja to nazywam, sprawność mają taką, powiedzmy, normalną, no bo to jest małe dziecko, które jeszcze tam nie miało i można powiedzieć za wiele tych lekcji WF-u. Nauczyciel wychowania fizycznego nie mógł go niczego nauczyć, bo on dopiero, powiedzmy, zaczyna tą szkołę. I ten właśnie taki narybek, który prowadzi Dorota, on przechodząc już do mnie, do grupy wiekowej młodzików i tak dalej, oni już i mają opracowaną tą gibkość, zwinność, koordynację ruchową, wyrobione pewne cechy motoryczne, troszeczkę siły, wytrzymałości, szybkości. I to jest już fajny materiał dla mnie, bo i również mają przygotowanie techniczne z boksu.
A przychodzą ci z podwórka w wieku 13-14 lat?
A osoby, które przychodzą właśnie, tak jak mówicie państwo, czy z podwórka, czy z ulicy, które nie miały do czynienia z inną dyscypliną sportu, no to jest tragedia.
No.
To trzeba uczyć nawet czasami, powiem krótko, która lewa ręka, która lewa noga. To jest nasza rzeczywistość. No
to
niestety
prawda,
i to nie tylko się dzieje u nas tu w mieście Łomży, bo ja odnośnie boksu, no to znam trenerów z całej Polski, można powiedzieć, i każdy ma sam ten problem. I to nie dotyczy tylko ten problem boksu, ale również wszystkich innych dyscyplin.
W piłce nożnej jest to samo, jak już nie złapiesz dziecko w wieku lat 5, 6 i potem ktoś dojdzie do ciebie w wieku lat 10, 11, 12, to już za późno.
Nie, to nie te czasy, to kiedyś, że dziecko przychodziło z ulicy tak w wieku 15 lat i nagle górował nad innymi.
To dlatego, bo kiedyś
tak?
na ulicy to grało non-stop się w piłę, skakało gdzieś tam po drzewach i przychodziło dziecko sprawne. Teraz no przychodzi, tak jak pan powiedział, nie wiadomo, która to lewa noga, która to prawa ręka jest. I tutaj pojawia się problem.
Ja pamiętam, jak ja zaczynałem trenować, bo wiadomo, i troszeczkę człowiek liznął taekwondo tutaj w Łomży u Jurka Millera. Później i w kickboxingu startowałem, i w boksie trenowałem w Hetmanie Białystok i tak dalej. To trzeba było trenera prosić, żeby zechciał wziąć na trening.
To prawda.
Bo stała masa ludzi pod drzwiami i prosiła. A dzisiaj to człowiek pracuje z tym, co ma. Nie ma wyboru.
trzeba kiedyś to było... walczyć o tego dzieciaka,
tak,
żeby przyszedł do
ciebie. A kiedyś się zachodziło na trening, trener robił szybką selekcję, ty się nadajesz, zostajesz, ty się na nie nadajesz, idź do domu, nie zabieraj miejsca na sali. Hmm. A dzisiaj trzeba pracować na tym, co się ma, i to jest bolączka każdego jednego z trenerów, obojętnie z jakiej dyscypliny. Trafiają się fajne perełki, mówię, widzę paru fajnych młodych chłopaczków i w nich widzę naprawdę potencjał i powiem krótko, że powinni być medalistami Mistrzostw Polski, a może nawet i się uda im zawalczyć na Mistrzostwach Europy, jeżeli będą trenowali i pracowali tak jak trzeba. Bo to jest podstawa do osiągnięcia wyniku sportowego.
To dobra puenta tego spotkania. No. Oby ci zawodnicy nie zeszli na złą drogę, tylko trenowali dalej, bo trening czyni mistrza i żeby tych medalistów, żebyśmy mieli w Łomży jak najwięcej. Zbigniew Maleszewski, BKS Tiger Łomża głównie dzisiaj był naszym gościem. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję panom, dziękuję państwu za uwagę.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.